coś takiego było w charakterze matki, że łatwo wpadała w radosne podniecenie, jakby jakieś szczęście ją spotkało. I gotowa była w takiej chwili zrobić lepszy obiad, a nawet upiec topielca. Niestety zdarzało się, że po takiej nagłej radości ni stąd, ni zowąd nachodziło ją zwątpienie, jakby samej sobie przestawała wierzyć, czy ma się z czego tak cieszyć. I odstępowała od lepszego obiadu i upieczenia topielca. Gotowała kartoflankę, a na drugie kaszę ze słoniną. Kiedyś ojciec wrócił z pracy, a ledwo zamknął drzwi za sobą, rzucił: Stalingrad, jest nadzieja. Nie dało mu dokończyć. Co Stalingrad? Stało się coś? Żeś taki zasapany? Ano, niech trochę odsapnę. Przyłóż mi rękę do serca. Czujesz, jak wali? Jak tylko usłyszałem, a jeszcze szybko szedłem, tak mi wali. I po chwili zaczął opowiadać, czego się dowiedział. Tylko cicho, sza. Nikomu, pamiętaj. Mogliby zaaresztować, wywieźć, zastrzelić. W zaufaniu mi ktoś powiedział. Nie powiem ci nawet kto. To jutro upiekę topielca i zrobię jakiś lepszy obiad. Przyjdź wcześniej, dałby Bóg. Co Bóg? Radio zagraniczne gadało. Obruszył się. Ale matkę już naszło zwątpienie. A ty myślisz, że radio zagraniczne musi mówić prawdę? Zagraniczne, niezagraniczne, a może tylko pocieszają. Pamiętasz, raz przyniosłeś, nie wiem, czy to było zagraniczne, że wojna skończy się na Boże Narodzenie. I co? Które to już Boże Narodzenie? Tak samo było wtedy, gdy obiecali mi przysłać ten płaszcz, a jej kawę. Nie mogła ukryć radości po ich wyjściu. Gdy nieoczekiwanie, gniotąc już kluski na rosół, powiedziała niby do mnie, a właściwie do naszłych ją wątpliwości. Myślisz, że przyślą? Może tylko obiecują. Niektórzy ludzie tak coś lubią obiecać, a liczą, że się zapomni. Ale ugotuję już ten obiad, skoro ich zaprosiłam, i upiekę tego topielca. Może prędzej przyślą, jak im posmakuje. Naturalnie posmakował im i to obojgu. Ona się wręcz zachwycała. Cóż to za pyszny placek i że chętnie by wzięła jeszcze kawałek, czy może nie powinna, musi dbać o linię i tak ostatnio przybrała na wadze, lecz chętnie by jeszcze kawałek. Zjadła chyba te trzy kawałki. On też powiedział, że dobry, zadowolił się jednakże tylko jednym. Nie omieszkała matka wtrącić w pewnej chwili w te jej zachwyty, że byłby jeszcze lepszy, gdyby były w nim rodzynki i skórka pomarańczowa. Ale skąd wziąć rodzynek czy pomarańczy? Przyślemy, powiedziała, niosąc do ust kolejny kawałek. I do niego: pamiętaj, rodzynki i pomarańcze. I do matki: czy coś jeszcze? Proszę się nie krępować. To dla nas żadna sprawa, rodzynki czy pomarańcze. A może i migdały przysłać? A cytryn nie? Przydałyby się, lecz nie śmiem. Tylko musi nam pani podać dokładny adres. Uzupełnił dobroczynne gesty żony. A to zaraz napiszę na karteczce. Wyszła matka do kuchni, napisała, przyniosła i wręczyła mu tę karteczkę. Powiedziała: to może i państwo podaliby mi swój, bym chociaż wysłała państwu życzenia na Boże Narodzenie i na Wielkanoc bym wysłała. Jakoś bym się chciała odwdzięczyć za tyle dobroci, a na święta to jakby i Bóg do życzeń się dołączał. Ona trochę spłoszona spojrzała na niego, lecz jemu nawet brew nie drgnęła. Twarz miał zimną, surową. Czy może tylko ja odniosłem takie wrażenie, zwłaszcza, że siedziałem z boku. Bo przyjechać na urlop i to po tylu latach, w czasie których zmieniły się przecież jej epoki, jedynie po to, żeby odwiedzić przedpowodziowe wały, przy których się w młodości pracowało, to musi się coś tlić wewnątrz człowieka. A twarz jest mapą wnętrza. Widocznie nie umiałem jeszcze tej twarzy odczytać, bo nie było dnia, żeby się na te wały nie wybrali. Deszcz nie deszcz, wiatr nie wiatr. Czy niechby najgorszy upał, że strach było na dwór wyjść, gdyż od razu słońce wciągało człowieka w siebie. On zawiązywał sobie na cztery rogi chusteczkę na głowie, bo był z przodu dobrze łysy. Ona też chusteczkę, mimo że miała bujne włosy, i każdego do południa na te wały. A cóż tam było na tych wałach, oprócz tego, że się szło po płaskim? Nie mamy stałego adresu. Powiedział nawet z lekka zatroskanym tonem, uprzedzając żonę, która też chciała coś powiedzieć. Przenieśli mnie niedawno z innej miejscowości i na wyższe stanowisko, wtrąciła żona. I czekamy na mieszkanie. A wiecie państwo, jak trudno teraz z mieszkaniami. Musi się jednych do drugich dokwaterowywać. I na razie mieszkamy w hotelu. Nic, wybuduje się w przyszłości dla wszystkich mieszkania. Już się zaczęło budować. Biją rekordy murarze. Może państwo słyszeli? W tym czasie wrócił ojciec z pracy i dosiadł się do nas. Pyszne ciasto żona upiekła. W pierwszych słowach ona do ojca. To panowie w tych samych zakładach pracujecie? On nie tyle spytał, co jakby potwierdził. Tylko mąż w biurze, pośpieszyła matka, gdyż ojciec miał pełne usta topielca i popijał właśnie herbatą. A syn zwykły robotnik, ale uparł się, że pójdzie do pracy, kiedy go na studia nie przyjęli. Jaka to zresztą praca? Tłucze wytłoki, a ma przecież maturę. Namawiamy go z mężem, żeby znowu spróbował. Zmarnował już kilka lat przez tę robotę, ale młody jeszcze jest. Słusznie, powiedział. Przed młodymi świat stoi dzisiaj otworem. Tylko trzeba tchnąć w nich nową wiarę, że ten świat może być lepszym, sprawiedliwszym. Jest przecież wiara, obruszyła się matka. Po co jeszcze inna? Jaka? W Boga. W Boga, mówi pani. Tylko, że ten pani Bóg zbudował świat, który my teraz z gruzów podnosimy. I nie kiwnął nawet palcem, gdy się walił. Na jego oczach mordowali ludzi, palili wsie, miasta, torturowali, szczuli psami. Nawet złote zęby wybijali ze szczęk. I nie pomógł. Nosili jego imię na klamrach u pasów, że jest z nimi. Na tej pani wierze nic się już nie zbuduje. Potrzeba nowej, która natchnie ludzi nadzieją, pozwoli im odzyskać utracone siły. Mimo, że zimny, surowy, oszczędny w słowach, teraz omal się zaperzył. Ale ta jest od 2000 lat i wszyscy w nią wierzą. To kto panu w tę nową uwierzy? Matka jakby z lekka strwożona szła jednak w zaparte. Młodzi uwierzą, droga pani. Na starych nie ma już co liczyć. Wypaleni, zaczadzeni, niech sobie odpoczną. Młodzi jak uwierzą, że przyszłość od nich zależy, nic ich nie powstrzyma.
Ja to panu powiem, odezwał się wreszcie ojciec. Zawsze się tak mówiło, że młodzi. Tylko, że młodzi się starzeją. Przychodzą nowi młodzi, po nich inni młodzi. A jest jak było, czasem gorzej. Bo ci najnowsi młodzi muszą się tak samo nachapać, jak ci przed nimi młodzi, a może i więcej. Tamten chciał coś powiedzieć, lecz ojciec nie tak łatwo dał się wytrącić z kolejny, gdy pewny był swojego zdania. Niech pan poczeka. U nas na zakładzie, jakby pan tak policzył, to mniej więcej tyle samo obiboków wśród młodych, co starych. To zależy, kto by liczył. Kontrole liczyły. Ale niech pan poczeka. Tamten jednak też nie dał zbić się z tropu. A do ilu lat tych młodych liczono? Tego nie wiem. Ale przyszedł taki jeden młody do nas do biura, a w biurze trzeba przesiedzieć te 8 godzin. A on co trochę, że musi iść na produkcję coś sprawdzić, bo mu się w papierach nie zgadza. I co się okazało? Że dorwał na sortowni jakąś dziewuchę i do niej latał. Złapali ich w magazynie na workach z suszem. Im, panie, żeby prosto z mostu powiedzieć, tylko ksiuty w głowie. Tu skłonił się jego żonie. Przepraszam panią.
Jak ty możesz, oburzyła się matka. I to przy pani, wstyd.
Przeprosiłem, odparł. A prawdy nie ma się co wstydzić, prawda, proszę pani?
Nic nie odpowiedziała, upiła tylko łyk herbaty. On natomiast, ucinając dalsze rozważania ojca dotyczące młodych, powiedział:
wróćmy do syna. I skierował do niej pytanie: to co pan ma zamiar studiować?
Historię. Powiedziałem niepewnie, jakkolwiek byłem już zdecydowany.
A, historię. Mamy historię. A nie lepsza byłaby psychologia? Potrzeba nam psychologów. Mógłby pan studiować, a jednocześnie pracować. praca nie byłaby ciężka i w niewielkim wymiarze godzin, właściwie dorywcza. A miałby pan darmowy internat z darmowym wyżywieniem, z darmowymi biletami do kina, teatru, na różne imprezy. Kolej też byśmy opłacali, gdyby pan chciał przyjechać do rodziców. 2 bilety w roku. No i te parę złotych dodatkowo na własne potrzeby. Odciążyłby pan rodziców.
O, dobrze by było, ucieszyła się matka. Z tej marnej pensji męża niewiele moglibyśmy mu pomóc.
No właśnie, z czasem pan mógłby pomóc rodzicom.
Niechby już nie pomagał, niechby tylko studiował.
Matka najwyraźniej sprzyjała jego narastającym zachętom. Z czasem, mówię. I do ojca. Chyba zastanawiał się pan nieraz, jak sobie państwo poradzicie, gdy przejdzie pan na emeryturę. Jeszcze mi trochę lat zostało. Ojciec nie krył niezadowolenia, że ktoś obcy, nieproszony wtrąca się w ich życie. Jak go znałem, najchętniej by powiedział, co pana to obchodzi. Brat pan, swat, czy choćby sąsiad? Ale udłubał tylko kawałek topielca z talerzyka i powiedział, przyjdzie czas, będzie się człowiek zastanawiał. Nie namawiam, radzę. Zastanawiać się zawsze powinno zawczasu, aby nie być zaskoczonym, gdy przyjdzie to, co nieuchronne. Dajmy na to choroby. Życzę panu i pani 100 lat w zdrowiu.
Dziękujemy,
powiedzieli oboje niemal równocześnie. I wzajemnie. Dziękuję, kiwnął głową. Niestety z chorobą każdy się musi liczyć, nawet najzdrowszy. Mnie tak pokłuwało w prawym boku u dołu, zlekceważyłem i ledwo mnie odratowano. A to była ślepa kiszka.
O, to tak zmarł taki sławny artysta, Rudolf Valentino, tak samo ślepa kiszka, piękny mężczyzna, a jaki tancerz!
Matka się niemal ucieszyła, że mogła podać głośniejszy przykład. Możliwe. A brat żony nie miał jeszcze 30 lat, gdy zabrała go gruźlica. Gdyby stać go było na lekarzy czy na sanatoria, żyłby jeszcze. Ale ojciec bezrobotny, matka bez zawodu, zarabia jedynie praniem, sprzątaniem. Skąd mieli wziąć na jego gruźlicę? Zwłaszcza, że przyszła z nagła. Człowiek czuje się zdrowo. Kaszle, no to kaszle. Może się przeziębił. Może za dużo pali. Do tego najtańsze papierosy. W głowie mu się czasem zakręci. No to może z żołądka zjadł coś niestrawnego. A tu nagle krew z ust. Tak było właśnie z bratem żony.
Nie palę, rzucił ojciec. Jeść też nie jem na stołówce. Jem, co żona ugotuje, a żona nie gotuje niestrawnego.
Nie mówię o panu. Daję tylko przykłady. Albo weźmy wypadki, że ktoś straci palce, dłoń, spadnie z drabiny, przetrąci kręgosłup. Potem resztę życia musi na wózku.
Gdzie w biurze można spaść z drabiny? Żachnął się ojciec. Najwyżej o krzesło zawadzić. Czy jak pan mówi, stracić dłoń? Najwyżej przyciąć sobie palce w szufladzie od biurka, gdy się nieumiejętny coś wyjmuje.
Ale przecież nie żyje pan tylko w biurze. Chodzi pan po ulicach. W biurze zresztą kręgosłup też może odmówić posłuszeństwa od samego siedzenia. Z braku ruchu.
O, już chodzi przygarbiony, wtrąciła matka. A prościutki był zawsze jak trzcina.
No i widzę, że pan nosi grube okulary. Wzrok w biurze najszybciej się psuje. Niech pan się przypatrzy swoim kolegom, urzędnikom. Większość na pewno w okularach. I tak w każdym biurze jest. I co wtedy? Renta. Nawet nie połowa pensji. A udar, zawał również może dopaść w biurze.
Prawdę pan mówi, znów wtrąciła matka. Trzeba nad wszystkim zawczasu się zastanowić, a nie młodzi już jesteśmy.
Zastanawiali się, zastanawiali, jak do wojny nie dopuścić, a ona i tak wybuchła.
Ojciec wydawał się podirytowany.
Gdybyś się zastanowił, to nie dałbyś go na robotnika.
Matka, wskazując na mnie, omal rzuciła się na ojca.
Dyrektor chciał go dać do kantorku, żebyś spisywał normy. To nie. Ma syn przecież maturę, mówił, a w kantorku praca jakby biurowa. A może na rewidenta? Sprawdzałby tylko, jak wychodzą z pracy, czy nie wynoszą czegoś.
A co tam mogą wynieść słoik dżemu czy kompotu, panie dyrektorze? A złapie któregoś i na mnie będą krzywo patrzeć za ten słoik dżemu czy kompotu. Nie, panie dyrektorze, niech zakosztuje prawdziwej roboty. Jak to prawdziwej? A pańska nieprawdziwa?
Moja nieprawdziwa.
Miałeś dostać podwyżkę, to przez to nie dostałeś. Bo musi mieć zaświadczenie, że robotnik...